które właśnie jest świadkiem Jehowy. I kiedyś taki prosty epizod. Chciałam zaoferować jej śniadanie i ona wtedy zapytała, czym jest moja kanapka. Kiedy powiedziałam, że jest z kiełbasą, ona odmówiła. I czy mam takie zapytanie, czy jest taki dogmat u świadków Jehowy, który zabrania jedzenia mięsa czy też wędlin? I kolejne pytanie, co jest, jak wygląda kwestia obchodzenia świąt państwowych? Bo to, że święta kościelne są, nie obchodzi się tak jak w kościele katolickim, to jest rzecz w miarę oczywista, a jeszcze mnie interesuje właśnie kwestia świąt państwowych.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Pozdrawiam,
życząc
Panem
dobrego
Bogiem.
Wieczoru.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, świadkowie Jehowy nie są wegetarianami, nie mają wcale zabronione jedzenia mięsa ani wędlin, natomiast nie spożywają krwi. Pod tym względem wykazują się różnym stopniem zapobiegliwości. Część osób unika jedzenia mięsa z niepewnego źródła, bo nie są w stanie stwierdzić, czy mięso to było odpowiednio wykrwawione. Dlatego ja myślę, że tutaj chyba taka jest przyczyna tego, że koleżanka nie chciała zjeść tej kanapki, bo być może miała wątpliwości, czy mięso to zostało odpowiednio wykrwawione. Co do nieobchodzenia świąt państwowych, świadkowie Jehowy uważają, że chrześcijanin nie może być patriotą. Patriotyzm uważają za grzech. Świadomie przerysowując problem, twierdzą, że patriotyzm, utożsamianie się ze swoim państwem, jest przyczyną wojen, zabijania się między ludźmi, naruszania przykazania Bożego, w związku z czym oni chcą się od tego maksymalnie odciąć. Zaprzeczają patriotyzmowi i również z tego powodu nie chcą obchodzić państwowych świąt. Dodatkowo twierdzą, że oddawanie honorów fladze jest równoznaczne bałwochwalstwu. Dla nich flaga jest tak jakby fałszywym bożkiem.
Panie Sebastianie, ja zatem teraz może zaproponuję taką krótką przerwę. Posłuchajmy muzyki, która będzie mówiła nam o tym, co też było treścią audycji. Mówiliśmy o tym, tutaj pan Sebastian wspominał, że najbardziej podatnymi osobami na werbunek przez Świadków Jehowy czy przez jakiekolwiek inne sekty są ludzie, zwłaszcza ludzie młodzi, którzy gdzieś się zagubili w życiu, którym jest może trudno, którzy nie dają sobie rady z obecną swoją sytuacją, albo którzy po prostu gdzieś mają jakiś taki trudny czas, przeżywają. W takim czasie potrzebny jest chyba przyjaciel. Zatem Marcin Styczeń o przyjacielu.
Przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Pochylony nad rampą w snopie światła wysoko związanym, nie podnosząc swej twarzy, bo po co? I już nie wiesz, czy tam daleko widziany, czy tu w głębi zamkniętych oczu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. To przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności.
Sześć minut po godzinie 23 mówimy o werbunku przez Świadków Jehowy, o zagrożeniach Świadków Jehowy dla chrześcijan, dla katolików. Mówiliśmy o tym pomiędzy telefonami, mówiliśmy o tym, że Świadkowie Jehowy zapowiadają dosyć często koniec świata. Panie Sebastianie, gdybyśmy mogli zakończyć ten wątek.
Z takich najbardziej znanych dat, którymi się Świadkowie Jehowy skompromitowali, trzeba wymienić rok 1975. Według obliczeń ich przywódców wtedy miało minąć 6000 lat od grzechu w Edenie i według koncepcji, którą wówczas wyznawali, 6000 lat panowania grzechu i 7000 lat chwalebnego panowania Królestwa Bożego. Z ich chronologii wynikało, jakoby te 6000 lat miało minąć na jesieni 1975 roku. Szeroko to fałszywe proroctwo ogłosili i oczywiście to proroctwo się nie spełniło. Po tym, nauczeni już tą próbą, od tej pory nie formułowali dat w sposób tak kategoryczny, ale dalej wieszczyli bliski koniec, opierając się na słowach z Ewangelii, gdzie Chrystus mówi: nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Słowa te są różnie wyjaśniane przez biblistów, natomiast Świadkowie Jehowy wymyślili sobie koncepcję taką. Ponieważ Chrystus wcześniej mówił o wojnach, głodach, trzęsieniach ziemi, arbitralnie przyjęli, że należy ten czas liczyć od roku 1914, posiłkując się słowami z psalmu, gdzie jest powiedziane: życie nasze trwa lat 70 lub lat 80. Więc naliczmy sobie 70-80 lat od 1914 roku, wyjdzie nam początek lat 90. Oczywiście tutaj możemy zaprotestować, powiedzieć: ale przecież Chrystus powiedział, nie znacie dnia ani godziny. Wówczas Świadkowie Jehowy odpowiadali: no tak, owszem, Chrystus powiedział, że nie znamy dnia ani godziny, ale kilka zdań wcześniej powiedział: nie przeminie to pokolenie. W związku z czym nadali tym słowom Chrystusa takie znaczenie, że Chrystus mówi: ja wam nie powiem konkretnej daty, ale powiem wam mniej więcej. Nie będziecie znali konkretnej daty, ale mniej więcej sobie sami wyliczycie, bo jedno pokolenie, które zaznaje wojen, głodów, trzęsień ziemi i tak dalej. Takie zrozumienie obowiązywało w pierwszej połowie lat 90. Pod koniec 1995 roku przyszła zmiana nauki i od tej pory odżegnują się kategorycznie od ustalania jakichkolwiek dat. No, po 130 latach wreszcie zrozumieli, że nie należy formułować konkretnej daty końca. No, można powiedzieć, lepiej późno niż wcale, jednakże trzeba pamiętać o tym, że w Starym Testamencie, w 5 Mojżeszowej, mamy podany test na fałszywego proroka. Mojżesz wyraźnie podaje: jeżeli jakiś prorok zapowie coś w moim imieniu, wydarzenie się nie potwierdzi, proroka się tego się nie obawiaj, bo nie został on przez Boga posłany. Te dotychczasowe wpadki Świadków Jehowy z wyznaczaniem konkretnej daty końca świata wskazują nam wyraźnie, że są to fałszywi prorocy, a ich posłannictwo nie może pochodzić od Boga, bo fałszywych proroków Pan Bóg, prawdziwy Bóg nie posyła.
Czy zatem liczba, która jest w Apokalipsie świętego Jana symboliczna, patrząc na cyfrę, którą mamy tutaj też do dyspozycji, o której Pan mówił, ilu jest świadków Jehowy na świecie, ale też patrząc na to, co oni sami mówią o sobie przez strony internetowe, czy to są ci, nie wiem, bardziej elitarni świadkowie Jehowy, którzy będą zbawieni, czy jak pojmować to, że no, nawet spośród ich grona nie wszyscy no, załapią się na 144 tysiące.
To, że ktoś się według świadków Jehowy nie załapie na 144 tysiące, nie oznacza, że ma nie być zbawiony, no bo jest jeszcze druga według nich kategoria zbawionych, ci, którzy mają żyć na ziemi. Kwestia doboru do tych 144 tysięcy jest zaskakująca, bo co ciekawe, nie chodzi tu o ich elitę, o osoby na wyższych stanowiskach w ich społeczności, ale oni mają taką koncepcję, że kiedyś zbierano tych, którzy mają żyć w niebie. Do niedawna uważano, że to zbieranie zakończyło się w 1935 roku. Czyli łatwo policzyć, że ktoś, kto wówczas wstępowałby do nich jako nastolatek, dzisiaj byłby na przykład 90-letnim sędziwym staruszkiem. Aktualnie tak jakby negowali ten 1935 rok jako granicę tego powoływania, ale ogólnie wyznają taką koncepcję, że ci, którzy mają żyć w niebie, zostali skompletowani, a teraz jest skompletowana ta grupa, która ma żyć na ziemi. Wyrywając z kontekstu słowa Jezusa Chrystusa, proponują katolikom odczytanie fragmentu kazania na górze, gdzie Jezus mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą Boga oglądać będą, a dalej jest powiedziane, że błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I tak jakby dla nich te słowa, że posiądą ziemię, są potwierdzeniem, że będzie raj na ziemi, co stoi w sprzeczności zresztą Pisma Świętego. Chrystus takich obietnic nie składał, wręcz przeciwnie, mówił, że idę do Ojca przygotować wam miejsce, tam mieszkań jest wiele.
Proszę pana, panie Sebastianie, takie pytanie tutaj może też spoza anteny, które dotarło do nas. Mamy wiele telefonów od słuchaczy starszych niż 35 rok życia. Mam nadzieję, że z czasem, kiedy w Radiu Maryja mamy tą audycję Czas Wzrastania, no, wyprodukuje się takie zrozumienie, że ten piątkowy wieczór jest do dyspozycji słuchaczy młodych. Padło pytanie o wojsko. Jak świadkowie Jehowy podchodzą do służby wojskowej, do wojny, do obrony ojczyzny?
Odmawiają kategorycznie służby wojskowej, co, jak twierdzą, wyróżnia ich pozytywnie na tle innych wyznań. Proponują katolikom odczytanie fragmentu z Ewangelii Jana, gdzie Chrystus mówi: po tym poznają inni, że jesteście moimi uczniami, że będzie między wami miłość. Po czym zadają retoryczne pytanie, jak można mówić o miłości, kiedy człowiek zabija człowieka na przykład na wojnie. W związku z czym tutaj mamy jawny dowód na to, że oni muszą być religią prawdziwą, bo kiedy przychodzi wojna, to służący szatanowi katolicy się zabijają, a służący Bogu świadkowie Jehowy nie biorą broni do ręki. To jest, wydawałoby się, bardzo chwalebna nauka, no bo któż z nas nie pragnie pokoju? Kiedy jednak zajrzymy do Pisma Świętego, okazuje się, że takiego wymogu chrześcijanom nie postawiono, żeby unikać służby wojskowej. Co więcej, postacie żołnierzy w Nowym Testamencie są postaciami pozytywnymi. W pewnym momencie Chrystus został poproszony o uzdrowienie sługi pewnego żołnierza, był pozytywnie wypowiedział się na temat wiary tego człowieka, prośbę jego spełnił, ani słówkiem Chrystus wtedy nie wspomniał, że powinieneś rzucić służbę wojskową. A przecież Chrystus nie unikał dawania takich trudnych napomnień ludziom. Kiedy spotkał się z oszustem podatkowym, Zacheuszem, że nie przekręciłem imienia, mówiąc mu, że zejdź z drzewa, bo chce się zatrzymać w twoim domu, doniesienie biblijne mówi nam, że po rozmowie z Chrystusem Zacheusz sam zadeklarował: wszystko, co wyłudziłem, czterokrotnie zwrócę. Dlaczego w takim razie Chrystus nie pouczył tamtego żołnierza o tym, że służba wojskowa jest czymś złym? Co więcej, w Dziejach Apostolskich mamy doniesienie o pierwszym nawróconym poganinie imieniem Korneliusz, który również był żołnierzem. Pyta on apostoła, co powinien uczynić. Apostoł mówi: uwierz w Jezusa Chrystusa, ochrzcij się ty i twój cały dom. I znowuż ani słówkiem nie wspomina o służbie wojskowej. Czy to nie jest dziwne? Z punktu widzenia Świadków Jehowy to Korneliusz nie mógłby zostać chrześcijaninem, gdyby dalej chciał być żołnierzem. Dlatego kiedy się analizuje to, co proponują nam Świadkowie Jehowy, powinniśmy oprócz własnego naszego spojrzenia, czy takiego idealistycznego, sentymentalnego spojrzenia na życie, gdzie to jest piękny ideał, żeby nie służyć w wojsku, nie byłoby wojen i tak dalej, powinniśmy sprawdzać dokładnie, czy coś, co nam mówią, nawet jeżeli brzmi to szlachetnie, czy na pewno ma to umocowanie w Piśmie Świętym.
Dziękuję serdecznie. Nasz kolejny słuchacz jest już na antenie. Proszę bardzo.
Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bogu niech bada dzięki. Chciałem tylko dwa słowa powiedzieć, tak samo z racji pielgrzymki 15, które mogłem gościć o Matki Bożej. Ty ze słowami, które się nie wie, wiele nieraz się spotykałem z Świadkami Jehowymi. Mówię: rodzina, mój dom rodzinny mówi tak. Zresztą Świadki Jehowi, mówię tak, dobrze. Mówią mi tak i tak, słowa tak, nie owak. Ja mówię tak, dobrze, jak wierzycie, to pochwalcie Boga, szczęść Boże, ci niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A oni mówią, że nic. Mówię też, że tak. Gdy mówicie modlitwę Pańską, Ojcze nasz, a powtórzcie mi tymi słowami, co sługa Boży Jan Paweł II Święty się posługiwał: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. To oni to nie zaczęli wymyślać. Ja mówię tak, darem Ducha Świętego. Ja mówię: człowieku, drogi najdroższy, ty tak mówisz, głosisz i wierzysz gorąco, nie pozdrowisz, chcesz nauczyć. Przecież tyle Matka Boża mnie nauczyła, tyle mi dała tego życia, tyle dała mi tej wiary, tyle mi uratowała mego życia. Kto ci to nauczył? Lekarze, a nie Matka Boża. Mówi: jak? Maryja zawsze pokierowała swoim głosem i tak się stało. Przecież to moje życie uratowane przez nią. Człowieku drogi, pamiętaj, że Matka Boża, ona przepośredniczy do Jezusa. Ty nie możesz przejść sam, iść do Jezusa. To oni mi odpowiadają tak w dom rodzinnym zawsze, że zawsze nieraz szły, może nieraz jeden, nie jeden się wyśmiał, ale mówię: Bogu nie będę dzięki za to prześladowcę. Mówię, że człowieku, zastanów się, co mówię, dlatego że Matka Boża jedyna, trójjedyna, która tak u nas ukochała całym sercem. I chciałem jeszcze
dziękuję
raz.
Dziękuję serdecznie za Pana wypowiedź.
Bogu nie będę dzięki za te wielkie dary pielgrzymki, które mogłem gościć, za te wielkie słowa. Niech Duch Święty obejmuje wszelkimi łaskami, życzę, aby Maria Gwiazda Ewangelizacji zawsze dała wielką nadzieję i miłość, jak mówił ojciec Tadeusz Rydzyk. Niech Duch Święty, niech spoczywa na tych, którzy złorzeczą, aby to wielkie słowo zaowocowało, i życzę szczęść Boże, bo dlatego, że chciałem
dziękujemy
się dać
serdecznie
bo wiele,
i pozdrawiamy
wiele razy,
wszystkie
drogi ojcze Tomaszu i drogi gościu, wiele mi to spotykało, jak ojciec Tadeusz mówił, bo właśnie, że to
dziękuję serdecznie. Mówimy dzisiaj o tym jak Świadkowie Jehowy działają. Zatem dziękuję serdecznie za Pana wypowiedź. Panie Sebastianie, odniesienie do naszego słuchacza, do tego, co powiedział o Maryi?
Rzeczywiście Świadkowie Jehowy nie chcą w żaden sposób, nawet najmniejszy, poprzeć kultu maryjnego. Uważają, że kult maryjny jest kultem bezwychwalczym. W poprzedniej części audycji wspominałem, jak oni to uzasadniają, że powołują się na 10 przykazań, które zabrania balwochwalstwa, niesłusznie odnoszą to do Maryi. Wspominaliśmy o tym, że Maryja została w Starym Testamencie wyobrażona przez Arkę Przymierza, w związku z czym możemy ze spokojnym sumieniem przed figurą Maryi materialną uklęknąć, wiedząc, że nie popełniamy grzechu. Natomiast co do modlitwy, można zauważyć ciekawą rzecz. Tutaj słuchacz troszeczkę nieściśle powiedział, że Świadkowie Jehowy modlą się modlitwą Ojcze Nasz. Świadkowie Jehowy unikają jak ognia wspólnej modlitwy z przedstawicielem innej religii. Jeżeli zaproponowalibyśmy Świadkom Jehowy, no dobra, nie wierzą, że można się modlić do Maryi, wspólnie odmówmy Ojcze Nasz. Świadek Jehowy odmówi. Mimo, że sam Chrystus nakazał w ten sposób się modlić. Świadkowie Jehowy w swoim nauczaniu twierdzą, że Chrystus nie podał formułki do odmawiania, a modlitwa Ojcze Nasz to jest tylko taki przykładowy zestaw tematyczny tego, o co chrześcijanin powinien się modlić, czyli może prosić Boga o to, żeby było uświęcone Jego imię, żeby działała się wola Boża, może prosić o uchronienie przed pokusą, może prosić o zaspokojenie potrzeb materialnych, takich jak chleb powszedni. To jest taki tylko zestaw tematów do modlitwy według Świadków Jehowy. To jest bardzo taka niespotykana wśród innych religii postawa, bo to jest chyba jedyna grupa, która odmawia wspólnej modlitwy Ojcze Nasz, albo w ogóle odmawia modlitwy Ojcze Nasz, chociaż sam Chrystus ją polecił. To jest o tyle dziwne, że przecież czytają całą Biblię. Dlaczego w takim razie, skoro można Biblię czytać, nie można z pamięci zacytować kilku fragmentów? Skoro one zostały zanotowane w Biblii, te słowa, to chrześcijanin może jak najbardziej je przytoczyć i taka modlitwa będzie Panu Bogu miła, zwłaszcza że Chrystus sam nam ją polecił, ale Świadkowie Jehowy nie chcą. Dlaczego? Dlatego, że chcą się maksymalnie odciąć od wszystkich innych religii i obawiają się, że wspólna modlitwa mogłaby się stać początkiem dialogu ekumenicznego, który według nich jest współpracą z diabłem. Tak oni to definiują, z tego powodu unikają wspólnej modlitwy. Świadkowie Jehowy nie mają ułożonych modlitw. Starają się i bardzo są z tego dumni modlić się własnymi słowami, gdzie zakresem tematycznym mogą być te kwestie, które Chrystus poruszył w modlitwie Ojcze Nasz, ale uważają, że odklepywanie jakichkolwiek modlitw jest niezgodne z wolą Bożą. Kiedy czytamy Biblię, chociażby Księgę Psalmów, tam jest wiele zanotowanych pięknych modlitw. Moglibyśmy ich zapytać retorycznie, czy to oznacza, że chrześcijaninowi zabronione jest czytanie Księgi Psalmów, albo czy mają czytać tylko wzrokiem, nie wymawiać na głos, jak oni to rozumieją. Nic sensownego na ten temat nie odpowiedzą. Taki jest ich stosunek do modlitwy. Ponieważ modlitwa bardzo zbliża człowieka do Boga, to powinno stać się to dla nas też taką refleksją, czy ludzie o tak dziwnym stosunku do modlitwy mogą reprezentować prawdziwego Boga.
Dziękuję za tą odpowiedź. Ja może w takim razie tylko jeszcze dodał takie zapytanie, dodatkowe pytanie. Jak zatem Świadkowie Jehowy odnoszą się do fragmentu wypowiedzi Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno?
Uważają, że słowa te dotyczą tylko i wyłącznie ich. To znaczy oni zaprowadzają jedność w ten sposób, że osoby różnych wyznań muszą swoją wiarę porzucić i przyjąć ich nauki i w ten sposób stać się jedno. Tak oni te słowa rozumieją.
Dziękuję. Na naszej antenie witamy już kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Wisły. Jestem ojciec Julian Franciszkanin. Chciałem nawiązać jakby do tych słów, które przed chwilą były powiedziane właśnie o Świadkach Jehowy. Tydzień temu, w sobotę, rozmawiałem tu z dwiema paniami, które przyszły i próbowały nawracać. Jak zwykle teksty z Pisma Świętego wyrwane z kontekstu, odrzucenie ogólnie bóstwa Chrystusa, o tym mówiły, że Duch Święty nie jest osobą i tak dalej. To takie znane ich argumenty stałe, ale później na końcu tej rozmowy, jeśli to można nazwać w ogóle rozmową, raczej próbowali nawracać, spytałem się, czy możemy się razem pomodlić, no i okazało się, że jest to niemożliwe, bo powiedziały, że to byłoby nienaturalne, to by było na pokaz. Ja mówię, ja nie proponuję, żebym ja poprowadził tę modlitwę, może pani poprowadzi. A jak to ja mam, jak ja mam się modlić? A ja mówię, no właśnie modlitwę Ojcze Nasz. No i po jakiejś dłuższej namowie wreszcie się udało, ale później się okazało, że ta pani nie umie tej modlitwy w ogóle. To znaczy, coś zaczęła mówić, ja jej podpowiadałem, tak jak małemu dziecku się podpowiada. Przy tej rozmowie było obecnych jeszcze kilku znajomych katolików. No i wyszło to po prostu śmiesznie. Ale ja ją pochwaliłem, tą panią, mówię, no pierwszy raz się zdarzyło, że pomodliliśmy się razem ze Świadkami Jehowy, bo do tej pory się to nie zdarzyło. No i jeszcze się spytałem, czy ciasto smakowało. Powiedziała, że tak, smakowało. Mówię, no widzi pani, modlitwa nas połączyła, jeszcze kawałek ciasta. No i tak w zgodzie się rozeszliśmy. Nie wiem, czy kiedykolwiek się jeszcze spotkamy.
No i coś nasz słuchacz się rozłączył. To takie chyba uzupełnienie do tego, o czym mówiliśmy.
Tak, i trzeba przyznać, że tutaj słuchacz nasz bardzo dobrą postawę zaprezentował, bo rzeczywiście wobec tych osób powinniśmy odnosić się życzliwie. To nie są nasi bracia w wierze, bo nie podzielają większości naszych wierzeń, ale to są nasi bliźni. Dlatego tutaj jak najbardziej wskazana jest taka życzliwa postawa, która też może ułatwić Świadkom Jehowy powrót do kościoła, w tym sensie, że może na skutek chociażby życzliwego przyjęcia przez kogoś, poczęstowania, miłej rozmowy, postawią sobie pytanie, czy ta ich czarno-biała wizja świata, w której świat jest zły, a oni są dobrzy, czy jest taka stuprocentowo prawidłowa. Tutaj słuchacz jeszcze wspomniał, że Świadkowie Jehowy słabo znają Biblię. To jest prawda, oni mają te wersety, które są nauczeni, które umieją znaleźć. Wielu wersetów kłopotliwych dla ich nauki znaleźć nie potrafią. Wcześniej wspominałem list do Hebrajczyków, który mówi o tym, że każdego człowieka czeka śmierć, a potem sąd ostateczny. W międzyczasie znalazłem ten werset, żeby ktoś nie pomyślał, że bezpodstawnie to mówię. Każdy może w swojej Biblii, niezależnie od przekładu, odszukać sobie list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset. I jak przyjdą do niego Świadkowie Jehowy, gdyby próbowali się wdawać w dyskusję, możemy ich zapytać, jak oni te słowa rozumieją. Każdego człowieka czeka śmierć, a według ich nauki można na żywo przeżyć Armagedon. List do Hebrajczyków zdaje się tą możliwość absolutnie wykluczać. Tutaj warto byłoby jeszcze wspomnieć w trakcie wypowiedzi, które wcześniej padały ze strony słuchaczy, padło takie określenie, że Świadkowie Jehowy nie są ani religią, ani sektą, że są firmą. No, to nie jest ścisłe określenie. Natomiast trzeba przyznać, że bardzo zakrojona działalność wydawnicza Towarzystwa Strażnica powoduje, że wszystko w tej religii krąży wokół rozpowszechniania czasopism produkowanych przez ich przywódców. W ten sposób mają zbyt na te czasopisma, ponieważ one są co prawda rozdawane w terenie bezpłatnie, no ale Świadek Jehowy powinien dać jakieś dobrowolne datki, żeby pokryć koszty produkcji, przez co jest to takie finansowe perpetuum mobile, no bo to się samo napędza. Są wyznawcy, którzy zapewniają zbyt, pokrywają koszty, można wyprodukować następne i następne i następne. To powoduje, że to wyznanie, życie takiego zboru rzeczywiście koncentruje się na tej działalności głoszenia, rozpowszechniania tej literatury, która, no jak wspominaliśmy wcześniej, obarczona jest wieloma błędami, niezgodnością z Pismem Świętym, zapowiadaniem fałszywych proroctw. Ale osoby, które to produkują, mogą być z tego zadowolone, bo ta ich idea jest ciągle gorliwie rozpowszechniana.
Dziękuję serdecznie. Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie powołany Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Wielkopolski. Chciałem takie dać świadectwo. Otóż kiedyś w pracy do mojego zakładu podeszły pewne osoby do bramy. Brama była zamknięta i wychodzę do nich. Dzień dobry, dzień dobry. Mówię, że są Świadkami Jehowy. Czy może pan z nami porozmawiać? No, myślałem sobie oczywiście, mimo tego, że przyzwyczajony byłem, że zawsze, szczególnie jak to jest na wsi, o jak Świadkowie Jehowy, to nie dziękujemy, do widzenia, ale tak sobie myślę, porozmawiam z nimi. I zadali mi takie pytanie. Czy wierzę w Pana Boga? Mówię, oczywiście, że wierzę w Pana Boga. Zapytali mi się, czy to jest możliwe, że Bóg może być w trzech osobach, w Trójcy Jedyny. Ja im na to odpowiedziałem, no tak, nie wiem, tak mi przyszło do głowy od razu. Dzisiaj się temu dziwię, bo to był czas, kiedy no, byłem osobą wierzącą, ale nie czytałem na przykład Pisma Świętego. Dzisiaj czytam. I odpowiedziałem im, że mój Bóg może wszystko. I mój Bóg może być w jednej chwili w trzech osobach, chociaż to jest dla nas niewyobrażalne. I w tym momencie te osoby odwróciły się na pięcie, bez słowa, do widzenia, odeszły po prostu od płotu, od bramy. I na tym to się tak skończyło. Także cieszę się bardzo, że może Pan Bóg tak mnie oświecił, chociaż może powinienem ich zaczepić i zacząć z nimi jakąś dalszą dyskusję, aczkolwiek nie miałem wtedy takiej głębszej wiedzy religijnej. I to wszystko, co chciałem powiedzieć.
Dziękuję serdecznie. Możesz przypomnieć nam swoje imię?
Aleksander z Wielkopolski.
Aleksandrze, pozdrawiam, życzę dobrej, spokojnej nocy.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Sebastianie, ja tylko tutaj tak wtrącę dodatkowe moje pytanie. Czy chodzi o wiedzę religijną, czy o wiarę?
Świadkowie Jehowy nie znają rozróżnienia między wiedzą a wiarą. Im się wydaje, że do zbawienia prowadzi wiedza o Bogu. No, wiedza o Bogu, no, według naszego słownictwa moglibyśmy powiedzieć teologia. Jeżeli ona będzie nie poparta żywą wiarą i nie poparta uczynkami, to ona nas wcale do zbawienia nie doprowadzi. Tutaj słuchacz zastanawiał się, czy powinien wykładać Świadkom Jehowy nasze prawdy wiary, takie jak chociażby Trójca. Chciałem stwierdzić, że ciężko jest rozmawiać ze Świadkami Jehowy z tego powodu, że oni uważają, że jedynymi osobami, które są uprawnione do formułowania wiążącej interpretacji Pisma Świętego, są ich przywódcy. W związku z czym my możemy im pokazać 100 wersetów w Biblii, a Świadek Jehowy nie będzie się nad tym zastanawiał, co to są za wersety, tylko jak wróci do domu, to zobaczy, czy w Strażnicy jest napisane w taki sposób, czy w inny. I mimo, że nam, katolikom, mówią, że ślepe posłuszeństwo biskupom i papieżowi jest czymś nagannym, to sami od własnych wyznawców żądają, nie nazywają tego ślepym posłuszeństwem, tylko nazywają to lojalnym podporządkowaniem. To jest dokładnie to samo, tylko w sposób wartościująco pozytywny nazwane. I dopóki świadek Jehowy ufa swoim przywódcom, dopóty nie jesteśmy go w stanie przekonać żadnym argumentem z Pisma Świętego. A jeżeli chcielibyśmy, żeby zaczął otwartym umysłem analizować Pismo Święte, wcześniej musielibyśmy zakwestionować autorytet ich przywódców. A ponieważ oni są dla świadka Jehowy najwyższym autorytetem, więc jest to bardzo trudne zadanie. W praktyce, jeżeli mogę coś doradzić, można zrobić to w ten sposób, że świadek Jehowy powinien dowiedzieć się, ile fałszywych proroctw świadkowie Jehowy ogłosili. I dopiero, kiedy będzie wiedział, jaka to jest masa tych fałszywych proroctw, może zrozumieć, że to są fałszywi prorocy, którzy nie reprezentują prawdziwego Boga. Ale tu się pojawia kolejna trudność. Jeżeli będziemy twierdzić, że ogłaszali fałszywe proroctwa, oni mogą uznać to za niewiarygodne. Może my jesteśmy sługami szatana, którzy stawiają im fałszywe zarzuty. Ja ten dylemat też przed laty kilkoma musiałem rozstrzygnąć i w pewnym momencie miałem taki mętlik w głowie, bo sobie myślę, no dobrze, zawód fałszywego prorokowania, a skąd ja wiem, czy to prawda, kto mi to potwierdzi? No to, że przeciwnicy świadków Jehowy coś takiego formułują, no może oni szatanowi służą, może oni oczerniają prawdziwą religię. I powiem, w jaki sposób ja ten dylemat rozstrzygnąłem na własny użytek. Będąc świadkiem Jehowy w 95 roku, dostałem, jak każdy członek zboru, taka gruba, kilkuset stronicowa, zielonego koloru książka pod tytułem Świadkowie Jehowy, głosiciele Królestwa Bożego. To jest taka historia pisana przez samych przywódców. Dużo propagandy i dużo takiego przedstawiania ich historii tak, jak ich przywódcy chcieliby być widziani. Ale na tych około 700 stronach propagandy znalazłem kilka stron, na których przyznawali się i próbowali usprawiedliwiać z formułowania fałszywych proroctw. Wspomniałem wcześniej rok 1925 z tymi zabawnymi proroctwami o zmartwychwstaniu Abrahama, wspomniałem rok 1975. To są informacje tak wówczas dla mnie nieprawdopodobne, że ja myślałem, że to musiało być wymyślone. No w końcu tak sobie myślałem na logikę, no kto może być tak naiwny, albo tak głupi, albo tak bezczelny, żeby wymyślił zmartwychwstanie Abrahama. No nie mogło mi się to zmieścić w głowie. Natomiast kiedy w tej książce, wydanej, zaznaczam, przez świadków Jehowy, i nie miałem żadnych wątpliwości co do autorstwa, bo sam tą książkę w miejscu zgromadzeń religijnych pobrałem, wiem, kto ją wydał, i tam znalazłem potwierdzenie. Tak, owszem, zapowiadaliśmy, ale i potem jest mętne tłumaczenie. No to wreszcie miałem potwierdzenie faktów. Skoro przyznają się do tego, że formułowali fałszywe proroctwa, to niezależnie od tłumaczenia, na podstawie tego, co mówi Piąta Mojżeszowa, skoro ich proroctwa się nie spełniły, są fałszywymi prorokami, i wreszcie miałem ustalony stan faktyczny. Kiedy chcemy rozmawiać ze świadkiem Jehowy i chcemy, żeby doszedł do tych samych wniosków, możemy poprosić go o to, żeby pożyczył czy załatwił nam tą książkę. To jest książka, którą oni tam pojedyncze sztuki sprowadzają na zamówienie specjalne, więc to kilka tygodni można nawet poczekać na to. Ale myślę, że jeżeli już z kimś tak na poważnie rozmawiamy ze świadków Jehowy, chcemy go wyprowadzić z błędu, że jego przywódcy wcale prawdy go nie uczą, to warto byłoby tą książkę poprosić, żeby nam przyniósł. Nawet niech po paru tygodniach ją przyniesie. I jak już tam będzie ją wręczał, też taka praktyczna rada, poprosić go o ładną dedykację odręczną na tej książce. A potem, jeżeli znajdziemy konkretne strony, gdzie będzie napisane, tak, owszem, formułowaliśmy proroctwa dotyczące 1925 roku, a na innej stronie to samo dotyczące 1975 roku, to nasz rozmówca może być w tym momencie zszokowany. W jego umyśle się pojawi wątpliwość, czy to jest na pewno ta książka, którą nam dał. Może to jest jakaś, nie wiem, podróbka. Wtedy zobaczy własną dedykację, sobie uświadomi, że to jest ta książka, którą nam przyniósł. Że jego przywódcy przyznali się publicznie na piśmie do sformułowania fałszywych proroctw. Dopiero wtedy może się pojawić pierwsza myśl w umyśle tego człowieka, że jego przywódcy nie są tacy do końca wiarygodni. Oczywiście do tego, żeby on zbliżył się z powrotem do kościoła, jest to bardzo daleka droga, ale to może być pierwszy krok.
Panie Sebastianie, dziękuję serdecznie. Nasz czas dobiega końca, zatem jeszcze teraz posłuchajmy chwilę muzyki, ponieważ mamy możliwość też przekazania numeru telefonów i adresu, jeżeli ktoś by się chciał skontaktować, zadać pytanie, czy też no, w jakiś sposób wejść w kontakt z panem, by pan mógł też podzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. W każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Stajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł.
W dzisiejszej audycji Czas Wzrastania mówiliśmy o tym, jak Świadkowie Jehowy pozyskują swoich nowych wiernych, nowych słuchaczy, ludzi, którzy zainteresują się ich nauką. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób, zwłaszcza na ludzi młodych, mogą reagować i jak mogą ich do tego zachęcać. Ja w tym momencie pragnę już zaprosić do modlitwy na zakończenie dnia. Proszę przygotować sobie liturgię godzin. Jeszcze, panie Sebastianie, właśnie numer telefonów i adres, który pan chciał podać.
Dobrze, chciałbym podać do siebie numer telefonu, podam numer telefonu domowego, to jest 075 761 93 98, powtórzę, 075 761 93 98 i numer na komórkę 0604 790 789, powtórzę, 0604 790 789. Można również do mnie napisać list przez internet pocztą elektroniczną. Podam adres pisane razem jestem katolikiem, małpa orange.pl. Dla osób, które nie korzystają z internetu, mogę również podać mój adres domowy. To jest 58 540 Karpacz, ulica nad Łomnicą 13. Powtórzę, 58 540 Karpacz, ulica nad Łomnicą 13. Na wypadek, gdyby ktoś ze słuchaczy nie zdążył zanotować, obiecuję, że postaram się te dane przekazać do recepcji, także w dniu jutrzejszym można będzie w ciągu dnia zadzwonić. Jeżeli będzie akurat wolna chwila, to podadzą te informacje.
Czy w poniedziałek ta informacja będzie w biurze u siostry dostępna. Panie Sebastianie, dziękuję serdecznie za obecność tutaj w studiu. Z tego, co wiem, jest możliwość taka, że pan zostanie też po północy.
Tak,
zatem jeżeli nasi słuchacze będą pragnęli, czy może też starsi powyżej 35 roku życia, pozostać i zapytać pana, wtedy też ta możliwość dla państwa jest dana. Naszym gościem w czasie wzrastania był pan Sebastian Andryszczak. Dziękujemy serdecznie za obecność, za to, że pan tak wiernie daje świadectwo o tym, jak było i jak teraz jest, będąc dzieckiem w Kościele katolickim. Dziękuję serdecznie i życzę dobrej audycji po północy.
Dziękuję.
Wszystkich teraz zapraszam już do modlitwy na zakończenie dnia. Drugi tydzień psałterza, hymn Chryste Tyś Dniem Pełnym Blasku. Zapraszam do modlitwy. Zatem, tak jak zapowiadałem, rozpocznijmy modlitwę na zakończenie dnia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy na rachunek sumienia. Zastanówmy się, jak wyglądało nasze życie, jak wyglądał ten dzisiejszy dzień. Co udało nam się zrobić, patrząc na nasze kroczenie za Jezusem. Jak wyglądało nasze postępowanie w odniesieniu do drugiego człowieka. I też zastanówmy się, jak traktowaliśmy siebie samych. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zmyśliłem przeciwko Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku. Rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz z Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyłeś nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i czemu ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże. Oto Słowo Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłani, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłani, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, które żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać ich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi. Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Amen.
Kto się z nami modlił?
Zofia Zrzajska.
Dziękujemy serdecznie. Życząc dobrej, spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Już 54 minuty po godzinie 23, za ten czas najwyższy na wiadomości.
Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Białe Miasteczko zniknie sprzed kancelarii premiera, prezesa Rady Ministrów. Jego likwidację zapowiedziała szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Gardias. Wcześniej przewodniczący Forum Związków Zawodowych wraz z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym zwrócił się do pielęgniarek o zakończenie funkcjonowania miasteczka przed kancelarią premiera. W poniedziałek Prezydium Samoobrony zdecyduje o pozostaniu lub wystąpieniu z koalicji rządowej. Tego samego dnia dojdzie do wspólnego posiedzenia prezydiów tej partii i Ligi Polskich Rodzin. Tymczasem wczoraj Samoobrona złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie nadużycia władzy przez szefa CBA Mariusza Kamińskiego oraz podżegania do przestępstwa przez funkcjonariuszy CBA w związku z akcją w resorcie rolnictwa. Premier Jarosław Kaczyński mówił natomiast, że działania wobec tego resortu były zgodne z prawem. Ich przebieg został ujawniony w ramach określonych możliwości prawnych. Na Jasnej Górze zakończyła się Europejska Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia do Spraw Uwalniania. Wzięło w niej udział 330 osób z 29 krajów, przede wszystkim z Europy, ale również z Azji i Afryki. Księża egzorcyści z Afryki mówili o kulcie szatana w Kenii i Tanzanii. Poruszono problem satanizmu wśród młodzieży. Tematyka wystąpień traktowała również o modlitwie, o uwolnienie i charyzmatach Ducha Świętego. Wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytku w czerwcu bieżącego roku o 12% wobec czerwca ubiegłego roku i wyniosła ponad 9 tysięcy, podał Główny Urząd Statystyczny. W ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku do użytku oddano w sumie prawie 53 tysiące mieszkań. Jest to o 4,7% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. W Dęblinie powstanie Międzynarodowy Ośrodek Szkolący Pilotów z Polski, Czech i innych krajów. Strona polska nie zdecydowała jeszcze, jaki będzie system szkolenia pilotów wojskowych i jakiego typu samoloty będą do tego służyły. Powołany do tego specjalny zespół przedstawi warianty systemu szkolenia pilotów. Oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu przekazał ośrodkowi Pamięć i Przyszłość kolejne wspomnienia z trudnych lat, czasu wojen i okupacji. Wszystko w ramach programu Świadkowie Historii. Jesienią materiały dostępne będą przez internet. Ocena z religii będzie wliczana do średniej od nowego roku szkolnego. Wicepremier, minister edukacji Roman Giertych podpisał nowelizację rozporządzenia regulującą tę kwestię. Ma to spowodować zwiększenie poważania dla tego przedmiotu. Nauka religii nie jest obowiązkowa. Uczniowie mogą wybrać między religią lub etyką. Mogą także zrezygnować z tych zajęć. Radio Maryja Wiadomości z zagranicy. Izba Reprezentantów Amerykańskiego Kongresu przyjęła projekt ustawy zakładający, że do kwietnia przyszłego roku większość wojsk opuści Irak. Przyjęty stosunkiem głosów 223 do 201 projekt zaleca rozpoczęcie wycofywania amerykańskich oddziałów bojowych za 4 miesiące. Ewakuacja miałaby się zakończyć do 1 kwietnia przyszłego roku. Gazprom podpisał w Moskwie z francuskim koncernem Total umowę o współpracy w eksploatacji gigantycznych złóż gazowych Sztokman na Morzu Barentsa. Utworzona zostanie spółka, której strona rosyjska będzie miała 75% udziałów, a francuska 25%. Na 6 dni przed nową turą rokowań w sprawie północno-koreańskiego programu atomowego Korea Północna zażądała nawiązania bezpośrednich rozmów wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi na temat pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. Pomimo braku porozumienia z dyrekcją niemieckich kolei państwowych Deutsche Bahn, niemieccy maszyniści powstrzymają się na razie od kolejnych strajków ostrzegawczych. Będą poszukiwali w przyszłym tygodniu rozwiązania konfliktu na szczeblu grup roboczych. Lecący z Petersburga do Turcji samolot zawrócił z drogi. Powodem była bójka pasażerów, poinformował miejscowy Urząd Spraw Wewnętrznych. Samolot wyleciał z petersburskiego lotniska Pułkowo. Niespełna w 2 godziny później na wieżę kontrolną dotarła informacja o bójce pasażerów. Personel pokładowy nie był w stanie powstrzymać krewkich pasażerów. Uczestników awantury przejęła milicja. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.